Analiza skupia się na mechanizmach poznawczych i emocjonalnych, które prowadzą państwa do podejmowania tragicznych w skutkach decyzji o wojnie. Dowodzi ona, że nie są one wynikiem prostego konfliktu między rozumem a uczuciem. Proces decyzyjny przypomina tutaj wielowarstwową architekturę filtrów. Najpierw emocje, takie jak strach czy narodowy żal, oraz polityczne heurystyki eliminują pewne alternatywy, na przykład kompromis, zanim w ogóle dojdzie do racjonalnej kalkulacji kosztów. Trauma historyczna i uproszczone analogie działają jako poznawcze weto. Zawężają one pole wyboru liderów. Następnie błędy planowania oraz nadmierny optymizm deformują obraz rzeczywistości, zamieniając abstrakcyjne cele w niemożliwe do realizacji projekty. Przykłady, od izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych po interwencję w Iraku, pokazują, że racjonalność w polityce zagranicznej nie jest autonomicznym procesem. Jest ona sługą wcześniejszych selekcji emocjonalnych i instytucjonalnych. To właśnie ten mechanizm często prowadzi do strategicznych pomyłek. Mimo dostępu do zaawansowanej wiedzy eksperckiej. Żal to emocja, która potrafi prowadzić politykę przez pokolenia. W przeciwieństwie do strachu żal nie patrzy w przyszłość, lecz w przeszłość. To proces poznawczy, budowanie świata kontrfaktycznego. Pytamy, co by było, gdybyśmy postąpili inaczej? Gary Hyman definiuje żal jako porównanie zdarzeń z lepszym scenariuszem alternatywnym. To emocja historyka mieszkającego w człowieku. W polityce różnica między rozczarowaniem a żalem jest zasadnicza, bo żal żąda korekty. Z błędu rodzi się maksyma, a z niej doktryna i budżety wojskowe. Wojna przegrana, za późna reakcja, okazana słabość. Takie uproszczenia przetrwają dłużej niż pełen bieg historii. Decydenci często sięgają po analogie, by zdefiniować problem i znaleźć rozwiązanie. Jednak mity mogą oddziaływać silniej niż fakty. Historia staje się wtedy heurystyką, a nie archiwum. Niebezpieczeństwem nie jest tylko amnezja, lecz pamięć zbyt prosta. Państwo nie ma jednego mózgu, ale posiada pamięć zbiorową. Społeczne utrwalenie interpretacji przeszłości. To infrastruktura pamięci decyduje o tym, kto w narodowej opowieści jest bohaterem, a kto zdrajcą. Pamięć nie tylko kształtuje politykę. Do polityka selekcjonuje pamięć. Przeszłość staje się magazynem analogii. Politycy wybierają z niego te fakty, które legitymizują aktualne cele. Publiczne narracje aktywują emocjonalne schematy, a trauma zmienia się w filtr percepcyjny. Nowy kryzys nie zaczyna się od zera. Decydenci wchodzą w niego z biblioteką katastrof. Słowa takie jak Monachium czy Wietnam niosą gotową strukturę moralną. Narzucają rolę agresora i ofiary. Problem polega na tym, że analogia to mapa, a trauma sprawia, że mylimy ją z terytorium. Pytanie. Co powie, jeśli nie zareaguje? To antycypowany żal. Ludzie zmieniają zachowanie, by uniknąć przyszłego poczucia błędu. W polityce mechanizm ten może hamować działanie lub je przyspieszać, uzasadniając przeciwstawne strategie. To fundament teorii Hymanna. Próba uniknięcia błędu z przeszłości prowadzi do nadreakcji w teraźniejszości, co tworzy warunki dla kolejnego żalu. Tak działa wahadło. Państwa korygują ostatni błąd, często przesadzając w przeciwną stronę. Obie maksymy niosą ważną prawdę, lecz żadna nie jest uniwersalną teorią polityki. Historia nie daje gotowych recept. Sytuacje nigdy nie są identyczne. Gdy lekcja staje się automatycznym imperatywem, przestaje być wiedzą, a staje się pamięcią proceduralną. Żal jest mechanizmem uczenia się, ale niesie ryzyko patologicznej nadkorekty. Problem zaczyna się, gdy alternatywny scenariusz staje się pewnością. Droga niewybrana zawsze ma przewagę, bo nie zdążyła jeszcze nikogo rozczarować. Świat polityki to nie laboratorium. Polityk musi pytać, pod jakimi względami sytuacja jest inna. Bez tego historia przestaje być nauczycielką, a staje się scenarzystką. Żal polityczny może zostać zakodowany w instytucjach. To wielkie osiągnięcie uczenia się, jednak instytucja zaprojektowana przeciwko wczorajszemu zagrożeniu jutro może utrudnić odpowiedź na zupełnie nowe wyzwanie. Pojęcie narodowej traumy u Hymanna nie jest wezwaniem do psychologizowania państw. Chodzi raczej o doświadczenia historyczne, które włączono do wspólnych narracji. To one kształtowały elity i ograniczały opcje polityczne. Trauma różni się od zwykłych emocji, ponieważ potrafi pracować przez pokolenia. Emocja biologiczna staje się kulturą strategiczną. Tu pojawia się mechanizm wahadła żalu. Państwo podejmuje decyzję, która kończy się katastrofą. Buduje wtedy narrację o tym, co należało zrobić inaczej. Kolejny kryzys jest odczytywany przez ten pryzmat, co prowadzi do nadmiernej korekty błędu. Dojrzałość strategiczna polega na tym, by nie pozwolić przeszłości udawać przyszłości. Przykładem są Stany Zjednoczone po I wojnie światowej. Tak narodził się mit handlarzy śmiercią i izolacjonizm lat 30. To trauma, która nakazuje nie działać. Żal przestał być wspomnieniem, zaczął pisać prawo. Woodrow Wilson widział w Wielkiej Wojnie budowę nowego ładu. Jednak spory o traktat wersalski zniszczyły tę wizję. Kolejne kryzysy zrodziły pytanie, co by było, gdyby kraj pozostał neutralny. Tak powstała teoria spisku producentów broni. W 1934 roku książka Merchants of Death utrwaliła obraz handlarzy śmiercią, którzy dla zysku posłali ludzi na rzeź. To stało się fundamentem izolacjonizmu. W 1934 roku Senat powołał komisję Geralda Neya, by zbadać wpływ przemysłu zbrojeniowego na wejście Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. Choć śledztwo nie udowodniło spisku, politycznie uwiarygodniło podejrzenie. To przykład relacji faktu i narracji. W efekcie powstały ustawy neutralności z lat 30., zakazujące eksportu broni i pożyczek dla stron konfliktu. Jeśli poprzednia katastrofa była wynikiem konkretnych czynników, to następnym razem należy je prawnie wyeliminować. Senackie opracowania wiążą ustalenia komisji Neya z późniejszą legislacją neutralnościową. Ustawy te działały jak filtr, by uniknąć nieakceptowalnego ryzyka. System narzucał zasadę, że tej drogi nie wolno już brać pod uwagę. Problem rósł, gdy neutralność traktowała tak samo agresora, jak i ofiarę. Prawo stworzone, by zapobiec powtórce jednej wojny, drastycznie ograniczyło elastyczność wobec zupełnie innego układu sił. Roosevelt dostrzegał potrzebę aktywniejszej roli Stanów Zjednoczonych, lecz jego swobodę krępowały nastroje w Kongresie i społeczeństwie. Próg akceptacji ryzyka był zdominowany przez wspomnienie poprzedniej wojny. Tłumaczy to potęgę izolacjonizmu lepiej niż stereotyp o społeczeństwie niezainteresowanym światem. Wspólnym mianownikiem było jedno, że koszt uwikłania oceniano jako wyższy niż koszt dystansu. Ruch America First sprzeciwiał się wojnie. Kluczowy jest prymat bezpieczeństwa kraju nad Europą. Po wrześniu 1939 roku izolacjonizm ewoluował ku pomocy aliantom. W 1939 roku zmodyfikowano Neutrality Act, wprowadzono zasadę cash and carry, porozumienie Destroyer for Bases, a w 1941 roku Lend-Lease. Instrumenty te były wymuszone przez starcie dwóch traum. Z jednej strony lęk przed ekonomicznym uzależnieniem od wojny, z drugiej obawa, że brak pomocy dla Wielkiej Brytanii zagrozi Stanom Zjednoczonym. Atak na Pearl Harbor zniszczył narrację o bezpieczeństwie gwarantowanym przez niezaangażowanie. Stara trauma mówiła, że interwencja sprowadza katastrofę. Pearl Harbor pozwolił zadać pytanie, czy katastrofa przyszła dlatego, że zbyt długo wierzyliśmy w izolacjonizm. Człowiek może tak bardzo bać się powtórzenia dawnego błędu, że z wielką racjonalnością wybierze błąd przeciwny. Widmo Monachium. Kiedy nigdy więcej staje się strategią. Po 1938 roku trauma ustąpiła miejsca lękowi przed błędem. Monachium stało się kodem poznawczym, fundamentem paradygmatu powstrzymywania i ostrzeżeniem przed bezczynnością. W jaki sposób fakty te odczytali ludzie po erze Hitlera? Monachium przeobraziło się w metaforę błędu, przekonania, że ustępstwa mogą zaspokoić ekspansywne mocarstwo. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy reguła szczególna staje się uniwersalna. Jeśli każde ustępstwo to Monachium, a każdy przeciwnik to Hitler, analityk traci zdolność dostrzegania różnic. Trauma ostrzega, lecz może oślepić. Należy oddzielić psychologię od faktów. Dokumentacja historyczna wskazuje na realne źródła niepokoju. Lecz dlaczego po 1945 roku tak łatwo powiązano je z językiem ekspansji? Kluczową rolę odegrał George F. Kennan. W 1946 roku sformułował koncepcję cierpliwego i stanowczego powstrzymywania Związku Radzieckiego. Metafora żelaznej kurtyny Winstona Churchilla stworzyła obraz podziału Europy. 12 marca 1947 roku prezydent Truman przełożył tę interpretację na politykę państwa, przedstawiając pomoc dla Grecji i Turcji jako kwestię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki dążył do rozszerzania strefy wpływów, co potęgowało lęk przed centralnie sterowaną ofensywą. Doktryna Trumana zmieniała kategorię problemu. Lokalne zdarzenia stały się elementem metafory Domina. Reputacja mocarstwa zaczęła rozszerzać mapę interesów. W czerwcu 1947 roku George Marshall zaproponował odbudowę gospodarczą Europy, by zapobiec radykalizacji i destabilizacji. Doktryna bezpieczeństwa może opierać się na budowaniu stabilności, by przemoc przeciwnika stała się mniej skuteczna. Tu pojawia się dylemat bezpieczeństwa. Zachód widział w konsolidacji Niemiec stabilizację, Moskwa zaś budowę silnego bloku zachodniego. Blokada Berlina utwierdziła aliantów w potrzebie wspólnej obrony. Miasto stało się testem psychologicznym i mechanizmem pamięci appeasementu. Miejsce staje się ważne, bo zadeklarowaliśmy, że jest ważne, a jego porzucenie podważyłoby naszą wiarygodność. Most powietrzny pozwolił uniknąć kapitulacji i wojny. Przypadek Berlina pokazuje, że pamięć o katastrofie ustępstw może zwiększyć determinację. 1949 rok przyniósł przełom. 4 kwietnia podpisano Traktat Północnoatlantycki. Stany Zjednoczone po raz pierwszy w czasie pokoju tak jednoznacznie związały swoje bezpieczeństwo z losem sojuszników. To fundamentalna zmiana logiki ryzyka. Widmo Monachium sprawiło, że każde ustępstwo zaczęto postrzegać jako zaproszenie do agresji. Dylemat bezpieczeństwa jest tragiczny. Aktor może trafnie rozpoznawać zagrożenie, a jednocześnie własnymi reakcjami zwiększać konfrontację. Zachód buduje instrumenty ochrony z obawy przed Związkiem Republik Socjalistycznych, Moskwa zaś widzi w tym powody do lęku. Każda ze stron interpretuje własne działania jako odpowiedź, a ruchy przeciwnika jako inicjatywę. Co dzieje się z procesem decyzyjnym? Gdy pewne alternatywy zostają usunięte przed analizą kosztów i korzyści? Odpowiedzią jest model wieloheurystyczny, polyheuristic theory. To dwuetapowa selekcja. Najpierw decydent odrzuca warianty politycznie niedopuszczalne. Dopiero potem, spośród pozostałych opcji, wybiera rozwiązanie najbardziej użyteczne. Racjonalność nie inicjuje więc procesu. Ona pojawia się dopiero wtedy, gdy wcześniejsze mechanizmy określiły, które możliwości wolno jej porównywać. Efekt ten widać najwyraźniej w warunkach niejednoznaczności. Model wieloheurystyczny nie opisuje człowieka jako niedoskonałego kalkulatora. Raczej jako istotę, która nie chce kalkulować wszystkiego naraz. W przeciwieństwie do klasycznej racjonalności, polityk może w ogóle nie dopuścić części opcji do fazy porównawczej. Kluczowa jest tutaj zasada niekompensacyjna. Oznacza ona, że istnieją straty, których nie zrekompensują żadne korzyści. Jeśli wariant przekracza krytyczny próg na jednej osi, zostaje odrzucony, zanim dojdzie do pełnego rachunku zysków i strat. Może to dotyczyć przetrwania lidera, poparcia koalicji lub opinii publicznej. W systemie politycznym możliwość realizacji decyzji decyduje o jej użyteczności. Liderzy są wrażliwi na konsekwencje niekompensacyjne, to znaczy takie, których nie da się zrównoważyć innymi zyskami. Pewne wartości działają jak weto, niczym konstytucja, która wyjmuje konkretne kwestie spod zwykłego rachunku ekonomicznego. Problem pojawia się, gdy tych granic jest zbyt wiele i z pola wyboru znika najlepsze rozwiązanie. Wtedy polityka traci zdolność handlu między kosztami a korzyściami. Niemcy w 1917 roku pokazują inny mechanizm. Ryzykowne opcje mogą przetrwać filtr tylko dlatego, że alternatywa została zdefiniowana jako pewna przegrana. Podobnie Japonia w 1941 roku, kompromis odrzucono, ponieważ wynik polityczny uznano za niedopuszczalny. To sedno teorii wieloheurystycznej. Redukcja zbioru możliwości. Wielkie maksymy polityczne działają jak filtry. Oszczędzają czas, bo część rachunku wykonano już wcześniej w kulturze lub traumie. Dopiero po takim odsianiu zaczyna się drugi etap. Racjonalność może wybrać najlepszą opcję z dostępnego zbioru, ale nie przywróci wariantu odrzuconego jako politycznie niedopuszczalny. Aby zrozumieć wybór, trzeba zapytać, dlaczego inne rozwiązanie nigdy nie dostało prawa startu. W polityce zagranicznej proces wyboru jest ruchem. Nie fotografią. Opcja niedopuszczalna w poniedziałek może stać się możliwa w piątek. Zmienia się bowiem sama dopuszczalność myślenia o alternatywie. Lider kalkuluje tutaj możliwość politycznego przeżycia własnych decyzji. To rodzi problem relacji między interesem państwa a interesem rządu. Decydent może szczerze dbać o kraj, lecz odrzucać rozwiązania niszczące jego zaplecze. Koszty bezpośrednie są bowiem bardziej odczuwalne niż abstrakcyjne korzyści strategiczne. Pierwszy filtr zawęża pole wyboru, a optymizm deformuje prognozę. Decyzja może sprawiać wrażenie jednego błędu, lecz wynika z dwóch mechanizmów, najpierw eliminacji, a potem kalkulacji. To architektura błędu. Zdanie nie mieliśmy innego wyboru rzadko opisuje świat. Częściej opisuje proces, który uczynił inne opcje niedopuszczalne. Dojrzały proces decyzyjny musi badać nie tylko warianty końcowe, ale i te odrzucone wcześniej. Decyzja jest konstrukcją warstwową. Trzeba zapytać, w którym momencie procesu są racjonalni i kto zdecydował, że właśnie ten zbiór alternatyw jest dostępny. Siła modelu wieloheurystycznego w konstrukcji Heymanna pozwala połączyć różne kryzysy historyczne. Wspólnym mianownikiem pozostaje to, że racjonalny rachunek zaczyna się dopiero po przedracjonalnej selekcji pola wyboru. Lider może wybrać właściwą alternatywę, ale katastrofalnie pomylić się w sposobie jej wykonania. To błąd planowania. Zawodzi tu nie wybór celu, lecz wyobrażenie drogi do niego. Domena ta wiąże się z systematycznym niedoszacowaniem czasu i ryzyka, co wynika z nadmiernego optymizmu. Plan jest opowieścią o tym, co zrobimy my, historia zaś opowieścią o tym, co zrobią wszyscy. Badania nad błędem planowania dowodzą, że przewidując czas zadań, ignorujemy wiedzę o wcześniejszych opóźnieniach. Herman przenosi tę logikę na poziom państwowy. Tutaj błędny termin to dodatkowy rok okupacji i miliardy wydatków. Im bardziej złożone przedsięwzięcie, tym więcej zależności, w których drobne odchylenia się kumulują. Plan może składać się z 10 umiarkowanie optymistycznych założeń, których połączenie tworzy katastrofalnie optymistyczną całość. Kolejny mechanizm to teoria poziomów konstruowania. Im większy dystans psychologiczny, tym bardziej abstrakcyjnie postrzegamy zdarzenia. To modelowy przykład różnicy między błędem wykonania a błędem założenia. Żołnierze mogą perfekcyjnie wykonywać zadania i wciąż mierzyć się z wyzwaniami, których nie przewidział projekt całej operacji. Rozróżnienie między obaleniem reżimu a budową stabilnego porządku ma kluczowe znaczenie dla oceny wojny w Iraku. Zdobycie Bagdadu było problemem widocznym. Łatwiej zaplanować upadek posągu niż powstanie nowego ładu. Spór o liczbę wojsk, między optymizmem a konserwatyzmem, stał się symbolem błędów planowania. Wiedza o konieczności większej obecności sił była dostępna. Jednak zignorowano ją na rzecz wizji nowoczesnej, szybkiej kampanii. To klasyczny błąd perspektywy. Rząd Stanów Zjednoczonych w 2003 roku nie posiadał zasobów do zadania, którego się podjął. Rzeczywistość po prostu nie istniała. W polityce powojennej fundamentem są społeczeństwo, aparat państwa i bezpieczeństwo. Gdy te założenia upadają, nie mamy do czynienia z opóźnieniem, lecz z zupełnie innym projektem. Przykładem była armia iracka, która w maju 2003 roku została rozwiązana. To obnaża błąd klasycznego planowania. Jeśli zawodzi bezpieczeństwo, nie działa odbudowa. Błędy w państwie mnożą się przez sprzężenia zwrotne. Kluczowe znaczenie zyskuje tu teoria poziomów konstruowania. Problem pojawia się, gdy abstrakcyjne strategie nie zostają przełożone na konkretne warunki wykonania. W strategii to właśnie detale często przesądzają o wyniku. Błąd planowania powstaje wtedy, gdy elegancja celu mylimy z istnieniem realnego planu. To tendencja do przyjmowania tak zwanego widoku od wewnątrz. Złudzenia, że obecny projekt jest wyjątkowy. Dojrzałe planowanie wymaga zatem instytucjonalnego prawa do sceptycyzmu i krytycznego widoku z zewnątrz. Pesymista mówi, że się nie uda. Optymista twierdzi, że się uda. Planista natomiast pyta, co zwykle dzieje się z takimi przedsięwzięciami. Optymistyczny plan łatwiej sprzedać wyborcom i sojusznikom. Błąd planowania otrzymuje nagrodę selekcyjną, bo system premiuje prognozy ułatwiające decyzje. Wielkie błędy nie wynikają z braku ekspertów, lecz z tego, które założenia uzyskują polityczne prawo do stania się scenariuszem głównym. Wojna może zostać racjonalnie wybrana, lecz źle zaplanowana. To różnica między operacją a strategią. Zanim zacznie liczyć, człowiek zdążył już zdecydować, w co chce wierzyć. Wojna nie wybucha dlatego, że rozum nagle znika z gabinetów władzy. Staje się on raczej narzędziem do uzasadniania wyborów, dokonanych wcześniej w sferze lęków i traum. Prawdziwa dojrzałość strategiczna wymagałaby odwagi, by nie pozwolić przeszłości udawać przyszłości. Czy potrafimy jednak pamiętać historię tak, by nas uczyła, a nie tylko dyktowała, co mamy robić?